Witam Was serdecznie i przywożę z sobą, to znaczy przywozimy, bo jestem tutaj z żoną, przywozimy Wam serdeczne pozdrowienia właśnie z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu i chciałbym jeszcze zapewnić Was wszystkich, że modlimy się wiernie o Was właśnie jako Kościół. Modlimy się też o Pawła tutaj, żeby Bóg go wspierał w tych wysiłkach zakładania Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Bardzo miło, że mogę z Wami tutaj być. Niektóre twarze są nowe. Już chyba kilka lat mnie nie było z Wami u Was, więc troszkę się widzę też zmieniło. Zmieniło się miejsce na pewno. Modlimy się też o nowe miejsce dla Was, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i Pan Bóg tutaj da we właściwym czasie odpowiednie lokum. Słuchajcie, chciałbym właśnie jako tekst wyjściowy dzisiaj przeczytać fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału, więc jeśli macie swoje Biblię, możecie śledzić ten tekst razem ze mną. Będę uczytał od wersetu 8, rozdział 4 księgi Rodzaju, od wersetu 8. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego: nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy tutaj dzisiaj być jako Twój lud, możemy dzisiaj gromadzić się jako Twój Kościół, aby wielbić Ciebie, aby sławić, rozsławiać Twoje święte imię, ale tak, żeby słuchać Twojego Słowa, by nad tym Słowem rozważać, by tego Słowa się nauczyć i by to Słowo przemawiało do nas i nas zmieniało. Boże, prosimy, byś dzisiaj poprzez swego Ducha Świętego otworzył nasze serca, otworzył nasze uszy, tak byśmy pojęli Twoje schematy, schematy Twojego Królestwa, schematy Twojego działania w tym świecie, tak byśmy mogli jeszcze lepiej poddać się Tobie i żyć dla Twojej chwały tutaj właśnie w Gdańsku. Prosimy Cię, przeprowadź nas przez to rozważanie i przemieniaj nas na obraz Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię w Jego imieniu. Amen.
Amen.
Myślę, że to jest taki tekst wyjściowy, który przeczytałem, ale tak zastanawiałem się właśnie, dużo myślałem ostatnio o ostatnich dwóch księgach, można powiedzieć, w Biblii chrześcijańskiej, czyli ostatnich dwóch księgach w Nowym Testamencie. Myślę tutaj o liście Judy i o objawieniu świętego Jana. I chciałbym tylko Wam wspomnieć coś takiego. No, ja dzisiaj nie zamierzam się podejmować też nauczania z objawienia, chociaż to jest bardzo, bardzo pożyteczna też księga do studiowania. Chciałbym Wam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Biblia, nasza Biblia chrześcijańska kończy się w taki sposób, że kończy się dwoma księgami, które nas ostrzegają przed czymś. Ostrzegają nas przed jedną poważną rzeczą w naszym życiu, w życiu chrześcijańskim. I oczywiście, kiedy myślimy o Księdze Objawienia, to pewnie myślimy, że ostrzegają nas przed kataklizmami, porwaniem kościoła i tak dalej. Ale nie, nie, jest coś bardziej ogólnego w tych dwóch księgach, które myślę nawet tematycznie je spalają, stawiają razem. Chodzi mi o to, że te księgi ostrzegają nas, chrześcijan, przed czymś takim, co można by nazwać apostazją. Apostazja jako odejście, odstąpienie od wiary, odstąpienie od pewnej drogi życia, odstąpienie od pewnego stylu życia. Zarówno jedna, jak i druga księga pojawiły się prawdopodobnie jeszcze w pierwszej połowie lat 60. Oczywiście za kilka lat miało dojść do upadku Jerozolimy i czasy miały być naprawdę ciężkie dla chrześcijan. A tak naprawdę rzeczy dookoła były dosyć kuszące. Zresztą Księga Objawienia mówi, że w tamtym czasie ktoś, kto nie uprawiał pewnego stylu życia, miał ciężej. Jeśli nie miał znaku bestii na swojej ręce, jeśli nie miał znaku bestii na swoim czole, czyli nie naśladował pewnego stylu życia też cesarstwa, powiedzmy, rzymskiego, czy pewnego stylu życia wspieranego przez wrogów Mesjasza, no to miał bardzo ciężko. I słuchajcie, ta kultura dookoła była kusząca. Pewnie wiecie, że czasem łatwiej żyć w społeczeństwie, kiedy jest się dokładnie takim jak ono, prawda? No bo w sumie dzisiaj też, jak żyć, będąc chrześcijaninem, kiedy wiemy, że wyróżniki chrześcijaństwa czasami są bardzo konkretne, kiedy nasza postawa powinna być bardzo konkretna, a świat żyje inaczej, no to jak żyć w takim świecie, który jest z jednej strony trochę wrogi względem nas, z drugiej strony jest niesprawiedliwy, a po trzecie może jest też cwany, nie? Jak żyć, będąc chrześcijaninem w cwanym świecie? Także Juda i Jan piszą właśnie do chrześcijan, którzy mogą dokonać aktu apostazji. Słuchajcie, jak do apostazji to nie jest najczęściej takie odwrócenie się na pięcie i powiedzenie, a ja już nie będę chodził do kościoła. To jest dosyć oczywiste, że tak się może zdarzyć i tak pewni ludzie robią. Ale apostazja, czy odstąpienie od Boga według Biblii, bardzo często właśnie nie bierze się z tego jawnego aktu zaparcia się Boga, ale raczej ze zmieszania dwóch kultur, z takiego synkretyzmu, właśnie dwóch wartości dwóch różnych kultur. Dlatego zobaczcie, kiedy próbujemy połączyć tak naprawdę wartości Królestwa Bożego z filozofią kultury opartej na innych wartościach, tracimy tak naprawdę charakter Królestwa Bożego. I dzisiaj właśnie będę trochę o tym mówił. Wszystkie przykłady, jak kiedyś przeczytacie w domu list Judy, może przy innej okazji uda się go wyjaśnić, ale pamiętajcie, że te wszystkie przykłady, o których pisze też Juda, dotyczą zmieszania kulturowego wierzących i niewierzących. Tak samo kiedy Jan pisze objawienie, kiedy pisze listy do siedmiu zborów, mówi właśnie o tym niebezpieczeństwie zmieszania się dwóch rodzajów kultur. Pytanie tylko, czy właśnie my znamy na tyle kulturę chrześcijańską i tą inną kulturę, by móc się wystrzec, by móc się ustrzec przed takimi wpływami. Dlatego chciałbym dzisiaj mówić z jednej strony, chciałbym wam jeszcze, może po raz kolejny, czy nie wiem, może jeszcze nie słyszeliście o tym, chciałbym wam nakreślić dzisiaj charakterystyki kultury, z jednej strony kultury niezależnego człowieka, kultury społeczeństwa, które jest bez Boga, czy które nie chce podporządkować się Bogu, a z drugiej strony kulturę chrześcijańską, właśnie kulturę ludzi, którzy poddają się Bogu w posłuszeństwo. Właśnie po to chcę to zrobić, byśmy właściwie potrafili na te rzeczy reagować, byśmy właściwie byli na te rzeczy wyczuleni, byśmy właśnie pamiętali o tym, że zmieszanie tych dwóch rzeczy nie jest dobre najczęściej, dwóch filozofii właśnie, tych kultur. Także dzisiaj mamy okazję, by zastanowić się wspólnie nad kulturą z jednej strony niezależnego człowieka. Ja bym to dzisiaj chciał nazwać z jednej strony kulturą miasta człowieka, a z drugiej strony kulturą miasta Bożego. Dlaczego miasta? No bo właśnie przeczytałem ten fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju i widzimy, że człowiek, który odchodzi od Boga, człowiek, który ucieka od Boga, pierwszą rzecz, jaką robi, to buduje sobie miasto. Buduje sobie miasto, nazywa je imieniem swojego syna Henoch. Także pierwsza charakterystyka kultury niezależnego człowieka to budowanie miast. I to ma oczywiście swój wydźwięk i znaczenie teologiczne. Zobaczcie, Kain, kiedy zabił swego brata Abla, dostał od Boga zapewnienie, że Bóg go ochroni. Bóg położył na nim swoją pieczęć i mówił, że będzie go chronił. Jeśli mu się coś stanie, to Bóg sam pomści jego życie. Ale Kain nie chciał takiego rozwiązania Bożego. Kain wybrał własne rozwiązanie. Kain odszedł na wschód i to jest bardzo ciekawe. W Biblii zawsze symbolicznie ta geografia jest bardzo ważna. Kiedy człowiek w Biblii odchodzi na wschód, to odchodzi z dala od Boga, jest daleko od Boga. I właśnie Kain odszedł na wschód i zbudował miasto, które nazwał imieniem swego syna. Nazwał je Henoch. Słuchajcie, samo budowanie miasta w sobie nie jest jeszcze aż takim złym, taką złą rzeczą. Zresztą widzimy, że Bóg też buduje miasto. Kiedy dochodzimy, zobaczcie, na początku Biblii mamy miasto niezależnego człowieka, człowieka bez Boga. Na końcu mamy w Księdze Objawienia, w 21 rozdziale, miasto Boże, oblubienicę Bożą. Także samo budowanie miast samo w sobie nie jest jeszcze złe, bo ostatecznie właśnie Bóg też buduje miasto, które nazywa imieniem swojej córki, Nowa Jerozolima, swojej, można powiedzieć, oblubienicy. Widzicie, są nawet podobieństwa między miastem człowieka a miastem Boga. Z jednej strony pierwsze miasto powstaje w wyniku czego? Przelania krwi brata, a ostatnie miasto, Nowa Jerozolima, też powstaje w wyniku przelania krwi brata, Jezusa, prawda? Jezus zapłacił za to miasto swoją krwią. Jednak to jedno i drugie miasto, słuchajcie, dzieli nieprzebyta przepaść kulturowa. Te miasta w ogóle mają inny charakter. Pierwsze miasto, można powiedzieć, jest miastem narcystycznym, miastem skoncentrowanym na samym sobie. Zobaczcie, on je nazywa imieniem swojego syna, Henoch. Jest to takie miasto oddane właśnie takiej własnej chwale, można powiedzieć, szukania własnej chwały. Jest to miasto narcystyczne, właśnie miasto takie w sensie takim oddanym samym sobie. Zobaczcie, mężczyzna dla mężczyzny. Drugie miasto jest miastem, które w inny sposób szuka tej chwały. Jest to miasto, które jest oblubienicą. Jest to miasto nazwane imieniem kobiety, która jest poślubiona królewskiemu synowi. Jest to właśnie miasto, które jest nazwane, które jest tak naprawdę oblubienicą Syna Bożego. Zwróćcie też uwagę, że te dwa miasta powstają w inny sposób. Powstają w czasie w bardzo inny sposób. To będzie bardzo ważna charakterystyka, słuchajcie, dwóch kultur. Pierwsze miasto powstaje jak, kiedy czytamy w Biblii? Powstaje nagle. Nie? Kain odchodzi i bach, nagle buduje miasto. Od razu sięga właśnie po miasto. Od razu buduje to miasto. Ale z drugiej strony mamy miasto Boże. I droga do zbudowania tego miasta jest stopniowa. Jest stopniowa. Słuchajcie, w historii to się odbywa bardzo wolno, ale systematycznie i do przodu. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg buduje miasto. Ono się pojawia bardzo stopniowo. Na początku Bóg sadzi ogród. I to jest tylko ogród. Można powiedzieć, że mamy do czynienia ze środowiskiem rolniczym, agrarnym. Bóg po prostu zaczyna, można powiedzieć, od przedszkola. Bóg zaczyna od przedszkola. To jest tylko ogród. Z czasem widzimy patriarchów. Po iluś set latach widzimy patriarchów, którzy zaczynają podróżować między oazami. Tam budują Bogu ołtarze. I dopiero później, słuchajcie, te elementy zarówno z ogrodu, z tego przedszkola Bożego, jak i z tych świątyń, świątyń w oazach, zostają przeniesione do świątyni mojżeszowej, która jest zbudowana, pamiętacie, jeszcze nie gdzieś w mieście, ale na pustyni. I dopiero później, po latach wędrówki, kiedy Jozue już podbije Kanaan, ta świątynia, czy ten przybytek, który był noszony przez Lewitów po pustyni, zostaje osadzony w mieście, które się nazywa Sylo. Także to jest dopiero miasto, i to Sylo jest dopiero miasto ze świątynią. Także widzicie, z jednej strony mamy coś, co powstaje nagle, coś, co pojawia się praktycznie w bardzo krótkim przedziale czasu, i mamy miasto Boże, które jest budowane przez setki lat, Z jednej strony mamy właśnie miasto Henoch, miasto niezależnego człowieka, z drugiej strony mamy nową Jerozolimę, która jest otwarta na wszystkie narody. Słuchajcie, jakie to wszystko ma znaczenie teologiczne? Czego to nas uczy? Myślę, że właśnie to uczy nas tego, że Bóg buduje swoją cywilizację, Bóg buduje swoją kulturę, kulturę Królestwa Bożego stopniowo. Bóg buduje ją od podstaw, można powiedzieć, od korzeni. Bóg uczy nas po kolei pewnych rzeczy, nie? On nie chce, żebyśmy od razu byli, nie wiem, mega dojrzałymi chrześcijanami, byli dokładnie wokół mgnienia jak Chrystus, ale On nas buduje stopniowo. Najpierw jako dzieci, później jako nastolatków, później jako, nie wiem, jako ludzi między 20 a 30, później ludzi coraz bardziej samodzielnych, prawda? Którzy nabierają coraz więcej mądrości. Także Bóg uczy właśnie przez ten proces nas dwóch podstawowych rzeczy. Rzeczy bardzo prostych z jednej strony, z definicji bardzo prostych, ale zapewniam was, że rzeczy najtrudniejszych w naszym życiu. Zobaczcie, chodzi o dwie proste rzeczy, na których się opiera całe nasze chrześcijańskie życie. Po pierwsze, to jest posłuszeństwo, a po drugie, to jest cześć. Cześć dla Boga. To są dwie podstawowe rzeczy w naszym życiu. Jeśli chodzi o posłuszeństwo, niby prosta rzecz, nie? Bóg mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Bóg mówi, pomódl się najpierw nad chlebem, pomódl się najpierw nad winem. I teraz jak patrzymy dzisiaj na kościoły, to żeśmy tak to udoskonalili na różne sposoby, że ciężko tu mówić o tym posłuszeństwie, nie? Proste rzeczy. Bóg nam każe czynić proste rzeczy, a my ciągle nie wiem, mamy problemy po prostu z podstawowymi rzeczami, nie? Bóg mówi, uważaj, nie idź, nie mieszaj się z niewierzącymi, nie żeń się z niewierzącymi. A, ale to może coś na pewno innego miał na myśli, nie? Proste rzeczy, zobaczcie, jak posłuszeństwo, a jednak takie duże problemy sprawia. No i druga rzecz to jest cześć. I znowu, kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy, że cześć też się wiąże z pewnym schematem posłuszeństwa. Nadab i Abihu też myśleli, że mogą Bogu oddawać cześć w jakikolwiek sposób. Ofiarowali nie ten ogień i co? No i to się źle dla nich skończyło, jako też przestroga dla nas, nie? Że Boga nie sposób czcić w jakikolwiek sposób, nie? Na jakikolwiek sposób. Więc rzeczy niby proste, a jakie trudne. Dlatego Bóg nas bierze od samych korzeni, od samych podstaw. Jako dzieci uczy nas posłuszeństwa i czci i przeprowadza nas w stronę dojrzałości. Także zobaczcie, nie? Zobaczcie, jak długo trwa ten proces. Najpierw jest ogród, potem ludzie stopniowo stają się wolnymi właścicielami ziemskimi, a dopiero potem w Królestwie Bożym zaczynają budować miasta. Pamiętacie, ile czasu mija między na przykład powołaniem Abrahama a zajęciem ziemi? 430 lat. To wynika też z proroctwa, które Bóg dał Abrahamowi, że zanim naród odziedziczy ziemi, jeszcze na 400 lat pójdą do Egiptu. Więc 430 lat, potem mamy między zajęciem ziemi przez Jozuego a ustanowieniem Jerozolimy jako miasta Bożego, jako miasta świątynnego mija. Zgadnijcie ile? Kolejne 443 lata. Także mamy tutaj prawie milenium, dopóki nie powstaje to to miasto, to wspaniałe miasto, o którym później Dawid śpiewa psalmy. A teraz wróćmy do tego pierwszego miasta. Zobaczcie, kultura człowieka, kultura niezależnego człowieka zaczyna od drugiego końca. Zaczyna od tej chwały miasta, do której my dążymy. Oni zaczynają od tego. Człowiek niezależny, człowiek z dala od Boga, chce najpierw chwały. Chce chwały dla siebie przede wszystkim. Także miasto ludzi bezbożnych, ludzi, którzy odrzucają Boga, przychodzi najpierw, jest zbudowane właśnie jako twierdza i co? Co robi? Dominuje ziemię. Zobaczcie, tutaj to wszystko wyrasta z ogrodu i z pól w stronę miasta, a tutaj jest miasto, które chce zagrabić to, co właśnie ten ogród i tę ziemię. Zmusza właścicieli ziemskich do niewolniczej pracy. Kiedy poczytacie sobie o systemie miast państw Mezopotamii na przykład, kiedy poczytacie sobie Księgę Sędziów, to zobaczycie, w jaki sposób miasta właśnie dominowały rolników. Rolnicy musieli w zasadzie pracować niemalże niewolniczo na rzecz chwały tych miast. Także miasto człowieka zabiera, grabi. Kiedy czytamy, nie, o Gedeonie, to co robią? Midianici przyjeżdżają i co? I zabierają zboże, nie? Zabierają produkty, które potrzebują, zabierają to gwałtem i siłą, żeby wesprzeć funkcjonowanie własnej, można by powiedzieć, własnego miasta, państwa. Ale widać to też nie tylko w starożytności, widać to też w nowożytności. Widzimy coś podobnego w socjalizmie, w komunizmie, który właśnie bierze, zniewala ludzi, zagrabia i wspiera tym samym swój system. Najczęściej władca takiego miasta czy państwa czyni się sam arcykapłanem, a religia jest po prostu na jego usługi, nie? Więc w ten sposób to mniej więcej funkcjonuje. A zatem zobaczcie, miasto Henoch, miasto niezależnego człowieka zaczyna w tyranii. Miasto zniewala wieśniaków. Jest brutalne, jest mordercze. Dlaczego tak mówię? No właśnie dlatego, że powstało w oparciu o mord swego własnego brata. Nie wiem, czy zauważyliście, ale też w tym samym rozdziale, czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, najpierw co? Najpierw Abel ginie właśnie z ręki brata Kaina. Kain go zabija, morduje. Ósmy werset. A później w tym samym mieście, czy w tym samym społeczeństwie mamy do czynienia z Lamechem, który mówi, że jeśli mały chłopiec zrobi mu zadrę, mały chłopiec go zrani, wówczas ten go po prostu poturbuje. 23 werset. I rzekł Lamech do swych żon: Ado i Sylo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Słuchajcie, tutaj mamy do czynienia, to tak naprawdę w języku hebrajskim tu chodzi o bardzo małe dziecko, o małego chłopca. Jeśli by dotknął tego Lamecha i cokolwiek mu zrobił jakąś zadrę, to ten go jest w stanie po prostu zabić. Widzicie, tak? Tak, takie jest miasto, takie okrutne jest miasto niezależnego człowieka. Ono chce własnej odpłaty, ono chce się mścić samo, nie? Bóg mówi: Kainie, ja cię pomszczę, jakby co, nie? A Kain mówi: nie, ja sam sobie zadbam o własne bezpieczeństwo, ja sam się będę mścił za moje krzywdy. I tak samo właśnie jego potomkowie czynią. Ale, słuchajcie, z drugiej strony dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że ta cywilizacja niezależnego człowieka jest bardzo nietrwała. I wiecie, dlaczego jest nietrwała? Właśnie nietrwała jest dlatego, że nie ma korzeni. Nie ma korzeni, tak jak Nowa Jerozolima ma korzenie zasadzone w ogrodzie. To jest cywilizacja, która żyje szybko, z pompą, nagle chwała, ale nie ma korzeni, nie ma tych właściwych podstaw, nawet etycznych, żeby się ostać. Więc to miasto niezależnego człowieka jest skazane na szybką, nawet powiedziałbym nie destrukcję, ale autodestrukcję, samozniszczenie. To miasto po prostu samo się najczęściej niszczy. Ma coś, rzeczywiście to miasto ma w sobie coś, do czego chrześcijanie dochodzą bardzo długo, A to miasto ma to prawie że od razu. Zobaczcie, jeszcze chciałbym wam powiedzieć o kilku charakterystykach tego miasta niezależnego człowieka. Miasto człowieka niezależnego, miasto człowieka bezbożnego rozwija się o wiele szybciej od miasta Bożego. Dlaczego tak jest? No przede wszystkim dlatego, że zniewala to miasto innych, aby pracowali na jego rzecz i na jego chwałę. Na przykład to miasto nie odpoczywa raz w tygodniu, tak jak Bóg mówi chrześcijanom, by odpoczywali raz w tygodniu, w niedzielę, a wcześniej Izraelowi mówił, żeby odpoczywali w sabat. To miasto nie musi pożytkować energii psychicznej na przykład na nawracanie się i na walkę z grzechem, tak jak my. Dlatego to miasto niezależnego człowieka do wielu rzeczy dochodzi jako pierwsze. Nie? Jest przed nami. Można powiedzieć, że przoduje. Pierwsi, właśnie to ludzie niezależni od Boga, pierwsi dochodzą do pewnych rzeczy w stworzeniu. Chciałbym wam powiedzieć, to jest cała lista w 4 rozdziale rzeczy, do których niewierzący pierwsi doszli przed wierzącymi. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przytrzodach. Można powiedzieć, był pierwszym zmechanizowanym farmerem, który ujarzmił sztukę uprawy. Jego bratem był Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Także tutaj panowie muzycy, słuchajcie, to niewierzący tutaj wyprzedzili nas, chrześcijan, jako pierwsi muzycy. To oni pierwsi opanowali te instrumenty. Później był Tubal-Kain, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Można powiedzieć, on był pierwszym metalurgiem. Pierwszy ujarzmił te rzeczy. Także zobaczcie, kultura niezależnego człowieka, dlatego że nie pożytkuje siły na pewne rzeczy, z którymi my się zmagamy, dochodzi do pewnych rzeczy, dochodzi do ujarzmiania tych mniejszych rzeczy w stworzeniu jako pierwsza. Pierwsi stają się ekspertami w metalurgii, w muzyce, w budowaniu właśnie, nie wiem, okrętów floty wojennej. Oni są w piersi. Miasto jest zarzewiem oczywiście wysokiej kultury zawsze. Zobaczcie, pewne aspekty handlu czy muzyki i sztuki nie mogą się rozwinąć na prowincji, nie mogą się rozwinąć ani w ogrodzie, ani w oazach. Zobaczcie, w mniejszych miejscowościach, wszyscy to wiemy, nie ma możliwości najczęściej, żeby stworzyć orkiestrę, prawda? Żeby, nie wiem, stworzyć filharmonię. Do tego jest potrzebna duże społeczeństwo, które będzie miało różne talenty, które będzie przejawiało różne talenty. Nie ma wystarczającego podziału pracy w ogrodzie czy w małych oazach, by móc budować monumenty architektury. Nie wiem, piękne piramidy, piękne, nie wiem, jakieś no cuda architektury. Nie ma portu najczęściej ogród, żeby móc do niego wwozić handel międzynarodowy. Także kultura niezależnego człowieka, słuchajcie, zaczyna bardzo szybko i rozwija się bardzo szybko. Z drugiej strony w kulturze miasta Bożego wszystko trwa wolniej. Zaczyna się od ogrodu, przedszkola, rozwija się poprzez etap wyzwolonego uprawiania ziemi i dopiero potem stopniowo przechodzi do tego stadium miasta. Pytanie do was. Czy wobec tego, że tak to wygląda, jesteśmy w gorszym położeniu? Myślałem, że ktoś powie tak. No poniekąd jesteśmy, ale słuchajcie, Boże Słowo, jesteśmy ludźmi wiary i Boże Słowo nam mówi dwie ciekawe rzeczy w tej kwestii. Zobaczcie, czy jesteśmy w gorszej sytuacji. Chciałbym wam zacytować z Księgi Przypowieści 13:22. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Słuchajcie, Słowo Boże już w tym jednym wersecie obiecuje coś takiego, że kultura niezależnego człowieka dochodzi do pewnych rzeczy pierwsza, do pewnych bogactw pierwsza, ale ostatecznie nie może ich zatrzymać dla siebie. Ostatecznie te rzeczy zostaną przekazane sprawiedliwemu, sprawiedliwym. Ale jeszcze jest druga, ciekawsze, jest jeszcze jest drugi ciekawszy urywek. Gdyby ten jeden z przypowieści nas nie przekonał, bo niektórzy mówią, a przypowieści to tylko takie bajdurzenie, prawda? Jak nie, no są ludzie, którzy w ten sposób wierzą. Ale słuchajcie, 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, zwróćcie uwagę na wersety 10-12. A gdy Pan Twój Bóg wyprowadzi... jeszcze raz, a gdy Pan Twój Bóg wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, poprzysiąg dać Tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których Ty nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Słuchajcie, to jest obietnica dla Izraela. Dlaczego Pan wypędził Kananejczyków przed Izraelem? No właśnie dlatego, że to była kultura autodestrukcji, dlatego, że ich grzech już wzrósł w oczach Bożych tak bardzo, że ta kultura się nie mogła po prostu etycznie ostać. To była kultura mordu, gwałtu, wszystkiego. Dlatego Bóg po prostu skończył z tymi narodami i te rzeczy, które oni zbudowali, właśnie te miasta, piękne domy, winnice i to wszystko dał sprawiedliwym, dał swojemu ludowi, dał Izraelowi. I wydaje mi się, słuchajcie, że Nowy Testament wspiera podobny obraz właśnie, że my częściowo będziemy mogli dziedziczyć te rzeczy, które tamci wypracują, ale których nie będą mogli utrzymać ze względu na swoją nieprawość, można powiedzieć. Także słuchajcie, nie powinniśmy się martwić za bardzo tym, że obecnie musimy płacić podatki naszemu miastu czy naszemu państwu, ponieważ Boże Słowo nas zapewnia, że to nasze dzieci odziedziczą, nie wiem, nasze dzieci, nasze wnuki może, odziedziczą te miasta i ten kraj. O ile pozostaną wierni, oczywiście, to jest ten warunek. Także nie powinniśmy się, słuchajcie, martwić tym, że kultura niezależnego człowieka dochodzi pierwsza do pewnych rzeczy, że niewierzący obecnie przodują może w muzyce i w sztuce. Nie musimy się tym martwić, że może dzisiaj u nas nie ma fajnych bendów w kościele, bo ostatecznie właśnie tamci ludzie nie mają korzenia, a my będziemy stopniowo wzrastali w te rzeczy. My będziemy stopniowo te rzeczy dziedziczyli. Oczywiście myślimy tu pokoleniowo. Myślimy tutaj na długi czas. Ja to też powtarzam często w Kościele Wrocławskim, że dla nas, chrześcijan, takimi jednostkami czasu, w których myślimy, nie powinien być jutrzejszy dzień, ale jako Kościół powinniśmy się koncentrować na czym? Na dekadach, na setkach, a może i na tysiącach lat. Nie? Taki jest plan Boży, rozwijać chrześcijaństwo aż po 1000 pokoleń. Czy nie? Bóg jest Bogiem, który błogosławi do 1000 pokoleń. Także słuchajcie, z czasem chrześcijanie, Biblia obiecuje, że z czasem chrześcijanie będą przodować w różnych rzeczach. Także musimy sobie uświadomić, słuchajcie, i to nie jest nic złego, musimy sobie uświadomić, że wielu rzeczy w obecnym czasie, w czasie, w którym żyjemy, kiedy jesteśmy w mniejszości, musimy się uczyć od niewierzących. Z jednej strony wielu rzeczy musimy się uczyć od niewierzących. Słuchajcie, głupio byłoby, gdyby na przykład patriarcha Jakub powiedział, że nie będzie zajmował się trzodą swego teścia Labana. Dlaczego? Ponieważ to niewierzący Jabal był praojcem wszystkich zajmujących się trzodą. To by było głupie. Albo głupie by było, gdyby Dawid powiedział, że nie będzie się uczył grać na cytrze. Dlaczego? Ponieważ niewierzący Jubal był praojcem wszystkich grających na flecie i na cytrze. Także na chwilę obecną, słuchajcie, musimy, techniki różnych rzeczy musimy się uczyć właśnie od tej kultury, która wcześniej doszła do pewnych rzeczy, doszła do nich bardzo, bardzo szybko. Także oczywiście przestroga jest taka, że na przykład muzycy, którzy uczą się wyrażać swoje emocje właśnie w muzyce, właśnie w tej sztuce, powinni być ostrożni, aby z jednej strony tak, techniki się uczyć od Jubala, ale z drugiej strony nie uczyć się filozofii myślenia, filozofii muzyki od Jubala. Dlatego tak ważne jest też, byśmy angażując się w te różne dziedziny rzeczywistości, różne dziedziny życia, mieli za swoje wsparcie Kościół, ten ogród, nie? To jest ogród Boży. Kościół to jest uproszczony świat, to jest tak jak ten ogród. Tu się uczymy prostych rzeczy, słuchajcie. Pobłogosławienia chleba, pobłogosławienia wina, takich prostego posłuszeństwa, prostej czci. Później mamy iść do świata i te rzeczy rozwijać z chwały w chwałę. Więc Bardzo ważne jest, kiedy, nie wiem, uczymy się grać muzyki gdzieś od niewierzących, kiedy uczymy się, nie wiem, pewnych rzeczy technicznych od niewierzących, by mieć wsparcie Kościoła, by w Kościele właśnie móc nabierać tej właściwej filozofii życia. Bo On jest naszym ogrodem od Niego właśnie uczymy, z Kościoła uczymy się filozofii Królestwa Bożego, posłuszeństwa Bogu i czczenia Go. Także w tym momencie, słuchajcie, dochodzimy do bardzo ważnego punktu. Ten punkt brzmi tak, słuchajcie, o ile od miasta niewierzącego człowieka możemy uczyć się tych mniejszych rzeczy, właśnie techniki, sztuki, o tyle od miasta niewierzących ludzi nigdy nie powinniśmy się uczyć ani filozofii, ani religii. Czy te dwie rzeczy się tak naprawdę łączą ze sobą? Słuchajcie, Bóg nigdy nie potępił Izraela za to, że od pogan uczył się grać na instrumentach muzycznych. Bóg nigdy nie potępił Izraela, że od pogan uczył się budować floty morskiej. Bóg nigdy nie potępił Izraela, że od pogan uczył się budowy miast. Wiecie, za co Bóg ich potępił? Bóg potępił Izraela za każdym razem, kiedy od pogan uczyli się religii. Uczyli się religii. A głównym problemem religii pogańskiej jest co? Jest to, że czci uwielbia dzieła swoich własnych rąk. Ikony i obrazy, tak? Tylko, że widzicie, w historii nic nie jest takie proste. Wszystko się rozwija i nawet pogańska religia też się rozwija. Wszystko się pokomplikowało, stało się bardziej skomplikowane. Kiedyś, dawniej temu, każda religia, słuchajcie, pogańska, czciła osobowe bóstwa. I to było dobre w pewnym sensie. To znaczy, pogańska religia nie jest dobra, nie zrozumcie mnie źle. Ale dobre było to, że mieli właściwe nastawienie, że człowiek jest zależny od innych osobowych bytów. To było jeszcze, powiedzmy, to ziarno prawdy w tych poganach. Wierzono, że każdy człowiek podlegał pewnym osobowym siłom. Ale potem nastąpił rozwój i nastała, zgadnijcie co, nastała filozofia tak naprawdę. Czym jest filozofia? No filozofia jest ikoną umysłu. Widzicie, niewierzący w pewnym momencie stwierdzili, że nie muszą się poddawać żadnym osobowym siłom. Niewierzący w pewnym momencie, zamiast poddawać się Bogom, zaczęli po prostu studiować boskość jako pewną abstrakcję. Także słuchajcie, Budda, Konfucjusz, Lao Tse, Platon, Arystoteles, oni wszyscy nabożeństwo zamienili na kontemplację. Nie, nabożeństwo to jest poddawanie się osobowym Bogom. A oni to zamienili po prostu na kontemplację, czyniąc się w ten sposób ludźmi bardzo takimi pasywnymi. Także filozofia stała się oficjalną religią i polityką miasta człowieka. Abstrakty, myślenie abstrakcyjne zastąpiło osobowe siły, zastąpiło osobowe bóstwa. Nie było już osoby nad nami, nad człowiekiem, która by kierowała naszym życiem. Nie trzeba było się już nikomu poddawać, nie trzeba było nikomu okazać posłuszeństwo i cześć. Nie? Tak naprawdę komu się należy cześć i posłuszeństwo? No nam, naszemu myśleniu, naszemu, nie wiem, wyedukowaniu, naszemu umysłowi. Także człowiek staje się pomału abstraktem i przedmiotem, staje się pasywny. A zatem, słuchajcie, chrześcijanie, my jako miasto Boże, my jako zaczątek tego miasta Bożego, możemy powiedzieć, nie powinniśmy się uczyć od pogan. Możemy z jednej strony się uczyć techniki, tych wszystkich rzeczy, jak muzyka, tych wszystkich rzeczy, które oni już ujarzmili lepiej od nas, ale nigdy nie możemy się od nich uczyć właśnie religii, ani tak naprawdę filozofii. My jesteśmy powołani do posłuszeństwa i czczenia osobowego Boga. Musimy być w tym aktywni, nie pasywni. My nie mamy Boga kontemplować, słuchajcie. My nie jesteśmy ludźmi, którzy powinni siadać przed obrazem, którzy powinni klękać przed obrazem i się zastanawiać, nie wiem, gdzieś te myśli puszczać w eter, nie wiem. No. Jesteśmy ludźmi, którzy muszą czynić te rzeczy, których Bóg od nas wymaga i Go czcić, po prostu być w to zaangażowanym, całym sobą. Ustami, rękoma, nogami, tańczyć przed Nim. Słuchajcie, tak jak Dawid przed Arką Bożą. Więc słuchajcie, nie możemy. Z jednej strony powinniśmy się od nich uczyć tych mniejszych rzeczy, z drugiej strony nie możemy się od nich uczyć ani ich religii, ani ich filozofii. A tak naprawdę te dwie rzeczy się tutaj zlewają w jedno. Zobaczcie, też jest bardzo ważne, żebyśmy się nie uczyli od nich polityki, no bo polityka wynika bezpośrednio z religii. Jaka jest polityka miasta ludzi niewierzących? No zobaczcie, z jednej strony Biblia naucza, że człowiek jest obrazem Bożym, z drugiej strony Biblia naucza, że człowiek nienawidzi Boga. A jeśli człowiek nienawidzi Boga, to znaczy, że nienawidzi też obrazu Bożego w nim, nie? Więc zobaczcie, filozofia polityczna u niezależnego człowieka opiera się na czym? No na nienawiści do Boga, nienawiści do ludzi, która często manifestuje się właśnie pogardą względem ludzi. Także w rezultacie, jeśli poganie są tym władcami nad nami, większość ludzi będzie musiała być niewolnikami elit. Większość ludzi będzie musiała być niewolnikami elit. Zobaczcie, taka filozofia polityczna, która nienawidzi obrazu Bożego w stworzeniu, nie robi sobie zbyt wiele nawet z wojny, która w imię wprowadzania pewnego porządku zabija setki tysięcy obrazów Bożych. Naprawdę. Spójrzcie na to, co się dzieje. Ale my wiemy, że ludzkość ma odzwierciedlać Trójcę, ma odzwierciedlać trójjedynego Boga. I Biblia, słuchajcie, Biblia jest o tyle ważna, że może ona nie mówi nam właśnie zbyt wiele na temat tego, jak ujarzmiać mniejsze rzeczy, jak tresować psy, jak szarpać struny, jak grać na flecie. Biblia nie jest takim podręcznikiem, ale Biblia mówi o dwóch sprawach prawie tyle samo. Biblia mówi z jednej strony bardzo dużo o sprawach religijnych, a z drugiej strony o sprawach społecznych mówi bardzo dużo. Bo te dwie rzeczy są powiązane. Religia i społeczeństwo, religia i polityka są powiązane. Ale oczywiście dzisiaj się mówi, że ksiądz nie powinien się wypowiadać na tematy polityczne, bo to jest zarezerwowane dla polityków. No bzdura. Ewangelia jest polityczna, Biblia jest polityczna. Także, czy społeczna, można powiedzieć. Biblia, Ewangelia jest związana z życiem społecznym. I tak naprawdę, co Jezus mówi? Jeśli chcesz poznać, czy ktoś naprawdę kocha Boga, to co powinieneś zrobić? Powinieneś popatrzeć, jak się odnosi względem ludzi. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Kiedy Jezus mówi do tych, że odejdź, nie znałem cię, co mówi? No byłem głodny, a nie dałeś mi jeść, byłem spragniony, a nie dałeś mi pić, byłem nagi, a mnie nie przyodziałeś i tak dalej. Słuchajcie, więc tak naprawdę to, czy kochamy Boga, tak naprawdę widzimy to w naszym nastawieniu do innych ludzi. Jeśli Jan, nie, w swoim pierwszym liście mówi, jak możesz kochać brata, jak możesz mówić, że kochasz Boga, a nie kochać, nie miłować brata, którego widzisz, tak? Więc te dwie rzeczy są w Biblii połączone. Człowiek niewierzący gardzi Bogiem i w ten sposób też gardzi człowiekiem. Z kolei człowiek wierzący czci Boga, ale też ma w bardzo taki właściwy sposób zachowuje się względem drugiej osoby. Także tak to wygląda mniej więcej. Powinniśmy z jednej strony uczyć się od kultury niewierzących ludzi mniejszych rzeczy, jak ujarzmiać mniejsze rzeczy w stworzeniu, ale nie powinniśmy się nigdy uczyć od nich ani religii, ani filozofii, ani można powiedzieć też filozoficznej polityki, czy filozofii polityki. Nie powinniśmy się od nich uczyć, jak rządzić w stworzeniu. Trzeba jeszcze podkreślić tutaj jeden wyróżnik tych dwóch kultur. Zobaczcie, kultura niezależnego człowieka szczyci się ze względu na swoją filozofię jeszcze jedną rzeczą, bo filozofowie właśnie kontemplują ciągle i szczycą się tym, że są w takim stanie samokontroli. Filozofia niezależnego człowieka, filozofia grecka szczyci się swoją samokontrolą. Samokontrola w filozofii greckiej stała się pewnym ideałem, do którego trzeba dążyć. Nie pewnie stoicy i tak dalej, wszyscy właśnie osiągali ten stan i twierdzili, że to jest ta pełnia i tak dalej. Także w filozofii niezależnego człowieka właśnie człowiek ma być pasywny, ma kontemplować pewne ideały i szukać co najwyżej, jeśli już jakiejś prywatnej, mistycznej więzi z jakimś abstrakcyjnym bóstwem. Nie? Także zobaczcie, człowiek niezależny jest trzeźwy, jest nieporuszony, nigdy nie klaszcze w dłonie, Nigdy nie daje się ponieść muzyce, stąpając z nogi na nogę podczas nabożeństwa. Nie tańczy, ale co? Jeśli już, to mnoży posty i co? I sławi celibat, tak? No bo to jest takie życie praktycznie nieporuszone. Jeśli jesteś celibariuszem, nie musisz, nie ma zbyt wielu rzeczy, które też cię rozpraszają w tym życiu, prawda? Ideałem pewnego rodzaju pobożności, który widzimy w naszym kraju, też jest to, że to jest milczący ideał. Ideał człowieka, który milczy, wpatrując się w obrazy i przedmioty. To jest ten szczyt chrześcijaństwa, tak? Po prostu siedzieć i wpatrywać się i kontemplować, nie wiem, tą monstrancję czy coś, prawda? Zobaczcie, ale takie się stało chrześcijaństwo przez wieki. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo przejęło grecką filozofię. To, co dzisiaj widzimy właśnie u katolików na przykład, to jest w bardzo dużej mierze jakiś arystotelianizm przełożony na pewne chrześcijańskie kategorie. To jest neoplatonizm, który jest przełożony na, ubrany w język chrześcijańskiej wiary, można powiedzieć, ale to jest grecka filozofia, która doprowadziła zachodnie i wschodnie chrześcijaństwo do tego, jak ono dzisiaj wygląda, nie? Ciche, samokontrolujące się. Jednak widzicie, to, co Biblia mówi, to, co powinno nas wyróżniać, to nie właśnie cichość i taka samokontrola, ale to bycie aktywnymi pod kontrolą Boga. My nie mamy się sami kontrolować, to Bóg nas ma kontrolować swoim słowem, a my mamy być dla Niego aktywni, mamy być dla Niego żywi, radośni, mamy być po prostu, mamy żyć dla Niego. Także człowiek kontrolowany przez Boga jest z definicji aktywny. Człowiek kontrolowany przez Boga, słuchajcie, kiedy pomyślimy o kulturze hebrajskiej, to są ludzie, którzy mają entuzjazm, radują się, śpiewają, tańczą, grają na cymbałach, piją wino w umiarkowanych ilościach. Wiecie, tak naprawdę jakbyśmy podliczyli sabaty i wszystkie święta w Izraelu, wiecie, ile dni w roku tak naprawdę Izrael świętował? Mamy 365 dni w roku, tak? Ile dni w roku Izrael świętował? Zgadnijcie. Nie wiem, dzisiaj się mówi o tym, że wprowadzenie święta Trzech Króli to jest błąd, bo znowu ludzi odrywa od pracy. Ile dni w roku Izrael świętował? Jakieś inne typy? Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Jeśli podliczymy wszystkie święta w Izraelu, Izrael świętował w roku 80 dni. Słuchajcie, co 4,5 dnia średnio w Izraelu przypadało święto. No i teraz poganie mogli powiedzieć, a to żarłocy i pijacy, nie? Nic tylko by się bawili, jak kto będzie pracował, nie? Ale słuchajcie, to jest właśnie idea też chrześcijaństwa i wiary w Boga, że my jako ludzie nie jesteśmy definiowani tylko przez pracę. Nie? My nie mamy pracować 24/7. Mamy też umieć się cieszyć z owoców naszej pracy. Mamy ciężko pracować, co Bóg powiedział, przez 5 czy 6 dni, tak? W tygodniu, ale 7 dnia jest sabat Pana, aby wypoczywać, aby świętować, aby radować się, aby dzielić się owocami naszej pracy z innymi. Aby siąść do wspólnego stołu jako kościół czy jako rodzina i aby tego dnia świętować. Także słuchajcie, no taka jest filozofia Bożego Królestwa. To jest właśnie człowiek, który ma entuzjazm, który świętuje, który potrafi zarówno ciężko pracować, jak i też dobrze się bawić, pić wino, grać na cymbałach i rozkoszować się w małżeństwie, tak jak mówi księga Koheleta. Także chrześcijanin nie jest stoikiem i nie zakrzywia się do siebie. Ale, wiecie, problem jest taki, że od początku istnienia świata, już będę pomału kończył, od początku istnienia świata skłonność jest raczej taka w nas, właśnie do rozkoszowania się całą kulturą pogańską. No widzimy, że oni mają tą chwałę wcześniej od nas. Oni do tej chwały dochodzą przed nami. Nie? Ci muzycy, którzy wychodzą na scenę i mają chwałę, nie wiem, 20-40 tysięcy fanów, są przed nami, nie? I tak samo w innych dziedzinach życia, nie? Są ludzie, którzy osiągają szybko, nie? Wszystko szybko, nie wiem, budują przed nami iPhony, jakieś komputery, najnowsze samochody i my chcemy trochę być jak oni, nie? Czasami nam się wydaje, że lepiej, lepiej panować na dworze króla Saula, niż błąkać się po pustyni z Dawidem. Nie? Mówiąc tak obrazowo. Czasami chcielibyśmy już mieć tą chwałę szybko, tu i teraz, niż po kolei, tak jak Dawid musiał, słuchajcie, no 10 lat uciekać przed Saulem, później dopiero zaczął rządzić nad Izraelem. Nie? Chrystus musiał czekać 30 lat, zanim rozpoczął swoją służbę. My chcemy iść na skróty i to słuchajcie, to jest właśnie jedna z charakterystyk naszego grzechu, że już w ogrodzie w Edenie poszliśmy na skróty. Chcieliśmy pójść na skróty. Nie, mi się wydaje, że drzewo poznania dobra i zła nie było zakazem absolutnym na wieki wieków, ale było zakazem tymczasowym. Bóg kiedyś dałby ludziom, jakby podrośli, dojrzeli, właśnie zjeść z drzewa poznania dobra i zła. Dlaczego tak mówię? No dlatego, że właśnie w czasach królewskich mądrość oznacza poznanie dobra i zła. Więc mi się wydaje, że ten zakaz był tymczasowy i po prostu kiedyś by do tego doszło, ale Ewa i Adam, czy Adam i Ewa, chcieli to mieć od razu. Nie, ona, a co tam jest napisane? Ewa zobaczyła, że ten owoc jest dobry, oceniła, że jest dobry. Później w 6 rozdziale Księgi Rodzaju mamy synów Bożych, którzy patrzą na kobiety poganki. Synowie Boży to jest oczywiście, to są wierzący potomkowie Seta. Patrzą na piękne córki ludzkie, czyli na kainitki, można powiedzieć, potomkinie Kaina. Mówią, wow, one są dobre. Nie, one są piękne, można powiedzieć. Tak jak Ewa oceniła w ogrodzie owoc, powiedziała, o, to jest piękny owoc, zjem go. Tak tutaj synowie Boże oceniają, o, to są piękne kobiety. No oczywiście były piękne, to nie ma, nie ma tutaj dwóch zdań. Były piękne, ale jaki był problem? Że były wyuzdane, były bezbożne. Także Duch próbował to jeszcze powstrzymywać, skracając długość dni tych ludzi do 120 lat. Ale oni dalej z tymi kobietami się, widzicie, kultura wierzących z kulturą niewierzących się zaczęła mieszać. I co? I w rezultacie powstali olbrzymi, powstały jakieś hybrydy, można powiedzieć. Czytamy, że to są Nefilim, których Biblia tłumaczy jako olbrzymi, ale Nefilim może oznaczać mocarzy, ludzi po prostu... Mocarzy takich jak Lamech, ludzi gwałtownych, porywczych, może też wielkiej postury, może niektórzy mieli po 3 metry, 6 palców, lepiej miecze było trzymać, którzy wszystkich prali, nie? Tacy kibole w Starym Testamencie, którzy wszystkich po kolei prali. Nie? Ktoś źle spojrzałeś w tramwaju na takiego, no to koniec, nie? Koniec z tobą. Także tacy byli Nefilim, słuchajcie, takie są rezultaty, kiedy kultura wierzących zaczyna się mieszać z kulturą niewierzących, wychodzą z tego hybrydy, ale niestety problem jest taki właśnie, że to my, nie? Ja powiedziałem na początku, że kultura niewierzących ludzi musi się rozpaść, ona jest autodestrukcyjna, ale to my wierzący często dajemy siłę tej kulturze, przez to właśnie, że się z nimi mieszamy. Nie? My często mieszając się z niewierzącymi dajemy, przedłużamy ich żywotność. Przedłużamy żywotność tej kultury. Grecja, słuchajcie, kiedy popatrzymy jeszcze raz na historię, nie? Mówi się czasami o Grecji jako ideale demokracji. Wiecie, ile demokracja w Grecji trwała tak naprawdę? No może kilka lat. Nie? Na te wszystkie wieki, którymi się zachwycamy. Dlaczego? No bo to była kultura autodestrukcyjna. Ale mieszając się później chrześcijanie z tą kulturą, zobaczcie, stworzyli hybrydy, których dzisiaj jesteśmy świadkami. Stworzyli po prostu religię, która zamiast oparta na radosnym poddaniu Bogu, mamy właśnie tę kontemplację, ten mistycyzm. To wszystko jest przez to, że chrześcijaństwo się zmieszało z Grecją. I zmieszana kultura, słuchajcie, tak naprawdę staje się nieznośna z powrotem dla nas. Widzicie, to my dajemy jej swoją siłę, ona później nas obarcza swoim charakterem. Niby jakieś elementy chrześcijańskiej prawdy tam są, ale pod spodem jest pełno rzeczy, które po prostu nam się nie podobają. Widzimy, że są niesprawiedliwe. Zobaczcie też jeszcze jedną rzecz. Kiedy w historii ludzkości pojawia się na nowo prawdziwy chrześcijański entuzjazm, kiedy na nowo odradza się prawdziwa biblijna wiara, kultura niezależnego człowieka stara się ją stłamsić. Słuchajcie, Luther, Marcin Luther odkrył na nowo entuzjazm biblijnej religii. A jaka to była religia? No to była religia, która jest otwarta na jedzenie, na wino, na muzykę, na małżeństwo, na życie rodzinne. Nie? To wszystko Luther sławił w swoich postylach domowych. Niedługo po tym, co się pojawiło po reformacji? No mamy z powrotem mistycyzm, samokontrola, kontemplowanie ikonów i obrazów, zamiast właśnie poddanie się kontroli Bożej, bycie aktywnym w posłuszeństwie Bogu. Religia znowu stała się nudna i dusząca. Także wracając do początku, list Judy, objawienie Jana zostały napisane w latach 60. z myślą właśnie o trudnościach, które czekają chrześcijan. Chrześcijanie mogą być kuszeni po prostu, starając się żyć wiernie w Królestwie Bożym, możemy być kuszeni do tego, aby zaczerpnąć właśnie z tamtej kultury, żeby tak jak tamta kultura szybko dochodzi do chwały, żebyśmy byli taka jak oni. Także oczywiście my nie żyjemy w tak trudnych czasach jak tamci na początku chrześcijanie. My nie jesteśmy też rzucani lwom na pożarcie, na razie jeszcze przynajmniej. Ale pytanie, czy zależy nam na promowaniu chrześcijańskiej kultury, na wzmacnianiu Bożego Królestwa, które niestety, ale rozwija się stopniowo przez wieki? Czy jesteśmy w stanie myśleć pokoleniowo? Czy jesteśmy w stanie myśleć dekadami, setkami, tysiącami lat? Czy raczej chcemy tu i teraz chwały dla siebie? Pamiętajmy, nie, że w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mężowie wiary, ci wielcy bohaterowie wiary, to są ci, którzy z wiarą patrzyli w przyszłość. Którzy widzieli, którzy nawet nie osiągnęli tych rzeczy, ale widzieli wiarą. Doszli, można powiedzieć, dopiero po tej wędrówce tu na ziemi, doszli do tej chwały na końcu. Pytanie właśnie, czy zależy nam na szybkiej, przemijającej chwale, czy na trwałej chwale, której uczy nas Chrystus, który właśnie przez posłuszeństwo, przez cierpliwość czekał, aż otrzymał od Boga chwałę, która przewyższa wszelką ludzką chwałę. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to dzisiejsze pouczenie, za naukę o dwóch miastach. Prosimy Cię, abyśmy nabrali chęci, abyśmy nabrali smaku na Królestwo Boże, na to Królestwo, które rozwija się może i pomału, ale jest takim niezachwianym pochodem Twojej miłości, która wzmacnia się w tym świecie, która zmienia ten świat. Spraw Boże, abyśmy też nabrali smaku na prawdziwą pobożność, która jest radosna, która tańczy, raduje się, śpiewa, która Ciebie w taki aktywny sposób chwali. Spraw Boże, abyśmy wystrzegali się religii, która jest nudna i tylko może znudzić nasze dzieci i uczynić ich ateistami. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Ile mówiłem?